zapisane zostały w 7 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 36 do 50. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa na posiłek do siebie. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście grzeszne życie, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz mi, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy mi nie namaściłeś oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są ci odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie.
Kochani siostry i bracia, kiedy przed wakacjami w czerwcu nasz proboszcz, ksiądz Adam, poprosił o przewodniczenie dzisiejszej liturgii, zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego właśnie mnie? Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to ta, że mogę chyba to powiedzieć, od szeregu lat wielkim szacunkiem darzę waszego seniora, proboszcza, księdza Edwarda Majka. Mieliśmy okazję przeżyć kilka niezwykłych chwil wspólnie. Między innymi byliśmy razem w Rzymie na pogrzebie świętego Jana Pawła II wiele lat temu. Zawsze szanowałem i podziwiałem jego kapłaństwo realizowane przez tyle lat w tej właśnie mosińskiej parafii. A potem pomyślałem, że może to też i kumoterstwo trochę, że razem z księdzem Adamem, zobaczcie, jutro jest dokładnie 35 lat, odkąd spotkaliśmy się razem w seminarium. Wtedy przed 35 laty wstąpiliśmy do seminarium, spotkaliśmy się w grupie. Można powiedzieć, że jutro jest też 35 lat, odkąd dane mi było bliżej poznać zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które przecież w seminarium pracowały i pracują. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć w tym miejscu jako reprezentantki wszystkich tych sióstr, które tam spotkaliśmy, siostry Celinki. Ale pomyślałem sobie, że wasz proboszcz, poważny człowiek, ma na pewno i głębsze też motywy, dla których właśnie mnie poprosił o to dzisiejsze przewodniczenie uroczystości i wygłoszenie też słowa. I zacząłem szukać związków ze świętym, którego relikwie dzisiaj zostają uroczyście intronizowane do waszej mosińskiej parafii. I znalazłem dwa ciekawe momenty. Otóż wyczytałem, że święcenia biskupie przyjął dziś święty Zygmunt Szczęsny Feliński w kaplicy, której patronem jest święty Jan Jerozolimski w Petersburgu. Święty Jan Jerozolimski znany jest nam bliżej, oczywiście, jako Jan Chrzciciel. Janem Jerozolimskim jest nazywany w zakonie kawalerów maltańskich. To jest właśnie ich patron. W Petersburgu kaplica maltańska miała za swojego patrona świętego Jana Jerozolimskiego. Tak się składa, że od 11 lat jestem proboszczem jedynej chyba w Polsce parafii świętego Jana Jerozolimskiego w Poznaniu nad Maltą. Parafii, która także związana jest od 800 lat z zakonem kawalerów maltańskich. A drugi związek, drugi taki znak szczególny to to, że Zygmunt Szczęsny Feliński, kiedy już mógł powrócić z wygnania, wówczas otrzymał od papieża Leona XIII stolicę biskupią w Tarsie. A Tars to przecież święty Paweł, mój patron. Ale pomyślałem sobie, że ksiądz proboszcz ma jeszcze głębszy motyw, dla którego mnie tu dzisiaj zaprosił. I dlatego po wakacjach poprosiłem księdza Adama, żeby mi coś powiedział. Coś, co pozwoliłoby mi wygłosić do was słowo zgodnie z jego zamysłem, który we współpracy z waszymi parafianami tutaj miejscowymi doprowadziło do tej dzisiejszej intronizacji relikwii świętego. Ksiądz Adam natychmiast wsiadł w samochód i przyjechał nad Maltę i kiedy usiedliśmy, tak zaczęliśmy rozmawiać, powiedział: wiesz co, są cztery rzeczy, które jakoś szczególnie dostrzegam w tej świętej osobie. Jeśli weźmiecie do ręki publikację przygotowaną na dzisiejszą uroczystość, znajdziecie tam słowa księdza proboszcza, który właśnie wymienia te cztery, a także jeszcze inne cechy życia świętego. Umiłowanie Boga, umiłowanie Kościoła, umiłowanie ojczyzny, umiłowanie rodziny. I wtedy zaczęło mi świtać, że być może powód, dla którego ksiądz proboszcz zaprosił mnie dzisiaj tu do was, jest taki, że przez kilkanaście lat byłem w Poznaniu wykładowcą katolickiej nauki społecznej. Nauki, która mówi, dlaczego Kościół interesuje się człowiekiem, dlaczego interesuje się jego życiem społecznym, dlaczego Kościół interesuje się, czy sytuacja, warunki, w których toczy się życie społeczne pojedynczych osób, sprzyjają ich dążeniu do nieba, czy im to utrudniają. Moi drodzy, to jest poważny powód. I to jest poważny temat związany z życiem świętego. Nie będę tutaj omawiał jego życiorysu. Siostry franciszkanki znają go na pamięć. A wy, siostry i bracia, parafianie mosińscy, myślę, że za sprawą działań podejmowanych przez księdza proboszcza i innych kapłanów przygotowujących was na dzisiejszą uroczystość, też już wiele wiecie o tym świętym. I chyba łatwo zrozumiemy, że świętemu przez całe życie towarzyszyło umiłowanie Boga, posłuszeństwo Kościołowi i posługa, troska o człowieka. Do tego wszystko jeszcze miłość do ojczyzny. To właśnie młodego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który zdobył wykształcenie, wysokie wykształcenie w Moskwie na Uniwersytecie i w Sorbonie Paryskiej, serce sprowadziło do Polski, kiedy wybuchło powstanie listopadowe. To właśnie wtedy z towarzyszami przyjechał tu i wziął udział w bitwach, które toczyły się z zaborcami na naszym terenie. To właśnie z tego powodu jego noga stanęła też w Mosinie, niedalekim Rogalinie i w innych miejscach. A potem, kiedy odkrył w sobie umiłowanie Boga, znów wrócił z Francji do Polski, żeby wstąpić do seminarium. Ukończył je, przyjął święcenia kapłańskie, został ojcem duchownym w seminarium w Akademii Duchownej w Petersburgu. Założył zgromadzenie zakonne. Wszystko po to, żeby miłość Boga poprzez służbę Kościołowi wlewać w serca tych, do których został posłany. I kleryków, i mieszkańców Petersburga, i studentów, i uczniów, i rodziny. Musiał być niezwykły w tych działaniach, skoro wzrok skierowali na niego najpierw papież, a potem car, którego zgoda była potrzebna, by mógł zostać ogłoszony arcybiskupem Warszawy, stolicy Polski. I to 7 lat po przyjęciu święceń kapłańskich, a więc bardzo szybko. Siostry i bracia, był arcybiskupem Warszawy tylko kilkanaście miesięcy. Ale ile zrobił w tym czasie w naszej stolicy? Dla Kościoła, dla ojczyzny, dla prostego ludu. A potem, kiedy przyszła chwila próby wobec powstania styczniowego, nie zawahał się zająć mocnego i jasnego stanowiska, apelując do cara o zbudowanie warunków do zaistnienia wolnej na odwołującej się do swoich korzeni ojczyzny. Wiecie, że to spowodowało retorsję, że został na 20 lat zesłany w głąb Rosji. Nie zmarnował tych 20 lat. Próbuję sobie wyobrazić arcybiskupa, metropolitę najważniejszego miasta, stolicy Polski, co prawda nieistniejącej, ale jednak stolicy polskiej, gdzieś daleko w Rosji, odciętego od wszelkich możliwych do wyobrażenia wygód, zasług, pracującego dla Kościoła i dla drugiego człowieka. A potem, kiedy sytuacja na tyle się zmieniła, że mógł wrócić do Polski, to znowu nie do Warszawy, do swojej siedziby, do swojej metropolii, ale do małej miejscowości na dzisiejszej Ukrainie, gdzie jeszcze przez 12 lat on, metropolita warszawski, pracował jako kapelan, prosty kapłan, bez żadnych zaszczytów i chwały dla ludu ukraińskiego i polskiego. Moi drodzy, 4 lata przed śmiercią tego wielkiego kapłana, społecznika, miłośnika ojczyzny, ale nade wszystko miłującego Boga i Kościół, papież Leon XIII wydał wielki dokument, encyklikę Rerum Novarum. Mówimy w Kościele, że od tej encykliki rozpoczęła się nowożytna nauka społeczna Kościoła. W Piśmie Świętym jest takie zdanie, które często jest powtarzane, gdy mówi się o nauce społecznej Kościoła. Oddajcie co boskie Bogu, a co cesarskie cesarzowi. To zdanie teologia tłumaczy w ten sposób, że każdy człowiek ma swoje obowiązki wobec Boga, wynikające z przykazań Bożych, z nauki Jezusa Chrystusa. I każdy ma też swoje obowiązki wobec porządku ziemskiego, którego cesarz jest przedstawicielem. Obowiązki, które wynikają z tego, że żyjemy w społeczności i że winniśmy przyczyniać się do tego, aby w tej społeczności budować takie zasady życia, w których dobro każdego człowieka będzie uszanowane i w których dobro wspólne wszystkich ludzi będzie uszanowane. Budowanie takiego ładu, w którym każdy przyczynia się do tego, aby życie wspólne toczyło się w miłości, pokoju, zgodzie, akceptacji i różnorodności. Wydaje się, że życie Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, kapłana, biskupa, duszpasterza, ojca duchownego, opiekuna dzieci, ojca założyciela zgromadzenia zakonnego, było jakby antycypacją tej nowożytnej nauki społecznej Kościoła, która wzywała właśnie do poszanowania każdego człowieka, do pomocy temu, który jest w potrzebie i do budowania wspólnego ładu opartego na miłości ojczyzny, tradycji, kulturze, języku, tym wszystkim wartościom, w imię których od pokoleń ginęli członkowie naszego narodu. Siostry i bracia, po encyklice Rerum Novarum Kościół rozwijał swoją naukę społeczną Kościoła. W następnych dokumentach papieże określili metodę postępowania Kościoła, wobec różnych wydarzeń społecznych w życiu publicznym. Ta metoda została określona słowami widzieć, oceniać i działać. Jesteśmy wezwani do tego, by mieć oczy otwarte na różne fakty z życia społecznego, różne zdarzenia, to co się dzieje. I nie możemy nigdy mówić, że nas to nie obchodzi, w jakich warunkach żyjemy w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie. Te nasze obserwacje różnych nowych pojawiających się zjawisk i sytuacji. Dla przykładu tylko powiem takim nowym zjawiskiem, o którym nikt jeszcze 50 lat temu nie myślał, był internet, komórki, różne urządzenia elektroniczne. A 100 lat temu nikt jeszcze specjalnie nie myślał o samolotach, o samochodach, o telewizji. Życie przynosi nieustannie nowe zjawiska społeczne. I teraz to jest widzieć, a potem oceniać. My, ludzie wierzący, winniśmy na te różne wydarzenia życia społecznego spoglądać przez pryzmat Ewangelii. Oddajcie najpierw co boskie Bogu. Czy rozwiązania, które proponuje się nam w życiu społecznym, zgodne są z wolą Bożą? Zgodne są z Jego nauką? I wreszcie działać, kiedy dokonamy osądu czy rozwiązania różnych problemów społecznych, które nam się proponuje, zgodne są z Ewangelią czy nie, winniśmy działać. Działać, aby wprowadzać Ewangelię w życie. Troszczyć się o ojczyznę, o rodzinę, o każdego człowieka. Siostry i bracia, ten okres, który dzieli nas od życia świętego Zygmunta Szczęsnego Chełmińskiego, od encykliki Leona XIII Rerum Novarum, był czasem burzliwym. Wojen, odzyskania niepodległości, kolejnej utraty niepodległości i solidarności i znowu zachwytu wolnością i czasem tego zamieszania, które dzisiaj doświadczamy. Są czasem sytuacje, w których Kościół, spoglądając na różne problemy społeczne i oceniając je przez pryzmat Ewangelii, musi powiedzieć nie. Tego nam nie wolno. Przedziwna sprawa. Kiedy Szczęsny Chełmiński musiał opuścić Warszawę i udać się na wygnanie, w swoim testamencie zapisał zdanie, które przytacza także w broszurze, którą macie, wasz ksiądz proboszcz. Strzeżcie praw Kościoła świętego. Pilnujcie gorliwie świętej wiary naszej. Przeciwnościami się nie zrażajcie. Miejcie Pana Boga w pamięci i sercu. Jeżeli was by kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie non possum. Nie możemy. Tego nam nie wolno. Bo sprzeciwili się naszej miłości Boga i Ojczyzny. Non possumus. Siostry i bracia, dla mnie to było niezwykłe odkrycie. Wydawało mi się, że ten zwrot łaciński wszedł do naszej historii dopiero po II wojnie światowej, kiedy znowu sytuacja sprawiła, że metropolita warszawski, kardynał Wyszyński, na którego beatyfikację czekamy, powiedział non possumus. Dalej nie możemy. Tak nie możemy. Nie możemy iść na układy z tym światem, bo sprzeciwimy się woli Bożej, która jest dla nas święta. Siostry i bracia, czasem przychodzi nam dzisiaj taka refleksja, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, kiedy patrzymy, jak prawo Boże jest wydrwiwane, opluwane i wyśmiewane. Przychodzi nam czasem ochota, żeby powiedzieć: non possumus, tak nie możemy. Miłość Boga powołuje nas do tego, abyśmy byli otwarci na każdego człowieka. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice napisał: człowiek jest drogą Kościoła. Kościół jest po to, aby służyć każdemu człowiekowi. Ale zgodnie z wolą Bożą, a nie z widzimisię człowieka. Przedziwne, że wzywał nas do tego, do tej wierności Panu Bogu święty Feliński już ponad 100 lat temu. I wzywa nas do tego Kościół w każdej chwili. I tak sobie myślę, że być może nie znam do końca intencji waszego księdza proboszcza, ale tak sobie myślę, że fakt, że dzisiaj do waszej świątyni, na waszą mosińską ziemię przybywają relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, wielkiego miłośnika ojczyzny i miłośnika i sługi drugiego człowieka, jest właśnie po to, abyśmy pamiętali. One staną za chwilę przy Najświętszym Sakramencie, przy Bogu, który jest dla nas światłem i drogowskazem. Abyśmy pamiętali, że trzeba bardziej służyć Bogu niż człowiekowi. I że kiedy patrzymy, stajemy wobec codziennych wyborów w naszym życiu, to trzeba mieć odwagę być jak święci. Bardziej słuchać Boga niż drugiego człowieka. Powiedzieć non possumus, nawet gdyby kara za to miało być 20 lat wygnania i zdjęcie z piedestału. I jeszcze jedna okoliczność. Zobaczcie, przed chwilą czytaliśmy czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Starsu do Koryntian. I on pisze tak: jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Cóż za wyznanie pokory, służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Myślę, że te słowa pięknie odnoszą się także do naszego świętego, którego z radością dzisiaj witamy w tej świątyni. I będziemy na niego patrzyli, ilekroć będziemy do tej świątyni naszego miasta wchodzili. I będziemy czerpali inspirację do tego, by służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. By nieść drugiemu człowiekowi miłość, wiarę, nadzieję, ale by także umieć powiedzieć non possumus, jeśli taka będzie potrzeba. Bogu dzięki za święto.